analizujemy fundamentalną zmianę w strukturze globalnej władzy. Korporacje technologiczne przestają być jedynie dostawcami usług. Stają się aktorami geopolitycznymi dysponującymi tzw. funkcjonalną władzą infrastrukturalną. W świecie, gdzie kod staje się prawem, a kontrola nad chmurą czy sztuczną inteligencją daje realny wpływ na suwerenność państw, wiara w etykę twórców jest niewystarczająca i ryzykowna. Kluczem do ochrony ludzkiej godności oraz demokratycznej sprawczości nie jest zakaz innowacji, lecz systemowa konstytucjonalizacja technologii. Oznacza to przejście od modelu zaufania do modelu rozliczalności. Musimy budować instytucjonalne bezpieczniki, takie jak interoperacyjność, publiczny nadzór i prawo do sprzeciwu, czyli contestability. W tym kontekście rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin to nie prosty spór o rynek, lecz zderzenie dwóch odmiennych architektur cyfrowego ładu. Stawką jest tutaj pytanie, czy człowiek pozostanie podmiotem, czy stanie się jedynie obiektem algorytmicznej optymalizacji. Techplomacy. To sytuacja, gdy giganci technologiczni zaczynają zachowywać się jak państwa. Tradycyjny podział na rząd i firmę przestaje wystarczać. Korporacje nie są suwerenami w sensie prawnym, lecz posiadają funkcjonalną władzę infrastrukturalną. To tak zwana structural power, zdolność kształtowania struktur, w których inni muszą funkcjonować. Państwo może dzierżyć władzę formalną, a jednocześnie całkowicie zależeć od technologii dostawcy. Zmiany w ekosystemach cyfrowych wymuszają dostosowanie tysięcy organizacji przez samą infrastrukturę. Kod tworzy warunki, w których prawo jest wykonywane. Powstaje władza węzłowa. Podmioty kontrolujące kluczowe przepływy danych zyskują znaczenie systemowe niezależnie od terytorium. To dostrzegła Dania, powołując w 2017 roku ambasadora technologicznego. Państwo uznaje, że relacje z korporacjami są strategicznie istotne w świecie złożonej współzależności rządów i gigantów technologicznych. Cyfryzacja sprawiła, że firmy technologiczne stały się operatorami środowiska, w którym polityka jest realizowana. Przykładem jest cyberbezpieczeństwo, gdzie prywatne podmioty przejmują infrastrukturę hakerów i wykonują funkcje bezpieczeństwa publicznego. Rodzi to problem demokratyczny. Urzędnika wiąże ustawa, korporacje, rynek i akcjonariusze. Państwa potrzebują zasobów firm, ale im bardziej na nich polegają, tym silniej uzależniają się od podmiotów, których cel nie musi być tożsamy z dobrem publicznym. Powstaje głęboka asymetria informacji i zależność regulacyjna. W odpowiedzi korporacje promują wizję cyfrowej Szwajcarii, sugerując, że mogą być neutralnymi obrońcami klientów. To jednak doktryna strategiczna, a nie status prawny. Etyka i interes handlowy mogą się spotkać. W wielu instytucjach ekonomiczna nagroda za wiarygodność utrwala normy. Problem pojawia się, gdy język dobra publicznego maskuje interes prywatny. Techplomacy staje się zatem dyplomacją zaufania. Inicjatywy takie jak Cyber Security Tech Accord obrazują ewolucję w stronę multi-stakeholder governance. Ich istotą jest produkcja norm przed powstaniem prawa. To mechanizm znany jako norm entrepreneurship, gdzie korporacja staje się przedsiębiorcą normatywnym. Jednak multi-stakeholderyzm ma problem legitymizacyjny. Korporacja reprezentuje własne interesy, organizacja pozarządowa swoją misję. Dlatego wielostronność nie może rozmywać odpowiedzialności politycznej. Jest to kluczowe w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, gdzie decyzja techniczna często maskuje wybór polityczny. Firma nie może być jedynym autorem norm, według których sama zostanie rozliczona. Bez zewnętrznego nadzoru techplomacy mogłaby stać się dyplomacją oligarchiczną. Największe ryzyko dotyczy państw słabszych technologicznie. Suwerenność cyfrowa to zdolność wyboru i migracji między dostawcami. Państwo traci ją w momencie, gdy nie może powiedzieć dostawcy nie, bez sparaliżowania własnych funkcji. Korporacje nie istnieją ponad państwami. Geopolityka praw człowieka ujawnia to najwyraźniej. Human Rights Assessments sprawdzają, czy lokalizacja infrastruktury nie stworzy ryzyka inwigilacji i represji. To wybór etyczny, a nie tylko rachunek kosztów. Rozwiązaniem jest synergia prawa, sankcji międzynarodowych oraz korporacyjnego team diligence. Model Miltona Friedmana skupiony jedynie na interesie właścicieli jest już nie do utrzymania. Wprowadźmy doktrynę odpowiedzialnej techplomacy. Cyfrowe governance to sztuka komponowania niepełnych kompetencji. Duński eksperyment dyplomatyczny z 2017 roku to coś więcej niż ciekawostka. Strategia Tech Ambasadora traktuje technologię jako kwestię geopolityczną bezpieczeństwa i praw człowieka. Współczesny dyplomata musi rozumieć półprzewodniki, chmurę i sztuczną inteligencję, bo technologia weszła do gramatyki potęgi. Dziś korporacje są graczami w sporze dwóch ekosystemów – amerykańskich i chińskiego. To zderzenie odmiennych wizji relacji między państwem, jednostką a informacją. Pytanie brzmi, jak różne tradycje polityczne kształtują architekturę cyfrowego ładu XXI wieku. Model amerykański opiera się na rozproszeniu eksperymentu, gdzie państwo interweniuje punktowo. Chiny stosują model koordynowany. Państwo wyznacza cele i mobilizuje zasoby. To nie jest prosty podział na rynek i administrację. Dolina Krzemowa powstała dzięki funduszom publicznym, a chińskie firmy konkurują globalnie. Różnica tkwi w architekturze koordynacji. USA stawiają na twórczą destrukcję Schumpetera. Chiny łączą mechanizmy rynkowe z leninowską organizacją i pragmatyzmem. W modelu amerykańskim firma wyprzedza regulatora, w chińskim pozostaje podporządkowana partii. Sytuacja na sierpień 2026 roku nie jest prostą historią blokady. Amerykańska strategia dąży do ograniczenia dostępu do zdolności krytycznych, lecz nie chce oddać całego rynku konkurentom. Kontrola eksportu staje się instrumentem zarządzania zależnością technologiczną przeciwnika. Całkowite odcięcie mogłoby jednak zmusić Chiny do przyspieszenia budowy własnych substytutów. Chińska odpowiedź to systematyczna budowa własnej infrastruktury. W chińskiej architekturze sztuczna inteligencja jest jednocześnie technologią produkcji i technologią governance. Chiński system działa w architekturze, w której państwo zachowuje szerszą zdolność do definiowania interesu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podział na regulujący Zachód i rozwijające się Chiny jest nieaktualny. Oba systemy kształtują RIG Governance. Stany Zjednoczone kontrolują granice ekosystemu. Chiny wbudowują kontrolę wewnątrz systemu. Przewaga w obszarze sztucznej inteligencji to właściwość całego systemu, a nie pojedynczego produktu. Raport Stanford AI Index 2026 roku pokazuje wyraźny podział. Chiny dominują w wolumenie publikacji i patentów, Stany Zjednoczone zaś utrzymują przewagę w tworzeniu najbardziej znaczących modeli. Kontrola eksportu staje się kluczowa. Półprzewodniki są odpowiednikiem cieśnin geograficznych. Największym zagrożeniem jest rozchodzenie się ekosystemów, tak zwana cyfrowa żelazna kurtyna. Powstaje klasyczny security dilemma. Działanie uznane za defensywne przez jedną stronę drugą interpretuje jako przygotowanie ofensywy. Współzależność gospodarcza nie zawsze redukuje ryzyko konfliktu. Może stać się źródłem weaponized interdependence, gdzie kontrola nad węzłami sieci staje się instrumentem przymusu. Zarządzanie technologią to sztuka proporcji, balans między wolnością a bezpieczeństwem. Różnica między modelem amerykańskim a chińskim dotyczy tego, kto wyznacza te proporcje. System scentralizowany szybciej przesuwa zasoby, pluralistyczny zaś lepiej koryguje błędy. Długoterminową potęgę zyska system zdolny do cywilizacyjnego uczenia się. Taki, który potrafi korygować własne błędy, zanim zostaną one zakodowane w infrastrukturze na pokolenia. To nie będzie zwykła wojna handlowa, lecz fragmentacja architektury cywilizacji cyfrowej. Cyfrowa żelazna kurtyna. Spór Stanów Zjednoczonych i Chin to konkurencja dwóch odmiennych wizji, władzy i innowacji. Przez 3 dekady wierzyliśmy, że globalizacja tworzy jeden wspólny ekosystem. Jednak dziś ta logika znika. Powstaje wielowarstwowa geografia selektywnego rozłączenia. To de-risking przez architekturę. Przejście od optymalizacji efektywności ku odporności strategicznej. Bezpieczeństwo narodowe staje się ważniejsze niż ekonomiczna wydajność. Przemysł chipów to złożony ekosystem od projektowania i litografii po energię i wodę. Fabryka pozostaje zależna od globalnych narzędzi i wiedzy. Współczesna polityka skupia się na wąskich gardłach, których kontrola daje ogromną władzę. Amerykańskie restrykcje to regulator przepływu mocy obliczeniowej. Zbyt silne naciski mogą jednak zmusić rywala do budowy własnego systemu. Chiny odpowiadają symetrycznie, ograniczając dostęp do metali ziem rzadkich. Stany Zjednoczone dominują w oprogramowaniu i architekturze obliczeniowej, natomiast Chiny kontrolują materiały i produkcję przemysłową. Oba mocarstwa dostrzegają, że globalizacja stworzyła punkty nacisku. Pytanie o najniższy koszt zastąpiło pytanie o dostępność w kryzysie. Tak narodziły się koncepcje friendshoringu i strategicznej autonomii. Państwa zaczynają stosować zasadę dywersyfikacji. Konflikt wokół Huawei pokazał, że sprzęt sieciowy stał się problemem zaufania geopolitycznego. Państwa będą wybierać nie najlepszą technologię, lecz ekosystem polityczny, któremu są gotowe zaufać. Trzeci poziom fragmentacji to standardy techniczne. Choć wydają się neutralne, w rzeczywistości niosą ogromne skutki ekonomiczne. Dominujący standard tworzy efekty sieciowe, a walka o niego jest ważniejsza niż wojna ceł. Granica cyfrowej żelaznej kurtyny może przebiegać przez API. Czwarta warstwa to chmura. Tu kluczowa staje się suwerenność dostawcy. Nie tylko lokalizacja danych, lecz kontrola operacyjna i prawna. Piąta warstwa fragmentacji dotyczy sztucznej inteligencji. Jej rozwój zależy od fizycznej infrastruktury, procesorów i energii. Podział geopolityczny może stworzyć grupy państw powiązanych z konkretnym ekosystemem technologicznym i regulacyjnym. To prowadzi do fragmentacji epistemicznej, gdzie modele stają się interfejsami do wiedzy zbudowanymi w odmiennych architekturach normatywnych. Szósta warstwa to łańcuch dostaw oprogramowania. Siódma warstwa dotyczy talentów. Ósma warstwa dotyczy energii. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji moc obliczeniowa przestaje być abstrakcją. Cyfrowość wraca do materii, chmura ma fundamenty z betonu, a model AI potrzebuje elektrowni i wody. Digital sovereignty to zatem suwerenność energetyczna oraz przemysłowa. W tym kontekście powstaje cyfrowa żelazna kurtyna. Jest ona sumą decyzji o ograniczaniu chipów, danych i chmur. Fragmentacja staje się samowzmacniająca przez patch dependencje. Kluczowe jest rozróżnienie między odpornością a autarkią. Dojrzała strategia powinna dążyć do współzależności kontrolowanej, a nie jej całkowitej likwidacji. Suwerenność to możliwość reakcji, a nie kosztowne duplikowanie całego świata. Kluczem jest interoperacyjność. Jeśli państwo może zmienić dostawcę lub przenieść dane, jego zależność pozostaje negocjowalna. Odpowiedzią na cyfrową żelazną kurtynę są zatem otwarte standardy i mosty techniczne, odporne na polityczne pęknięcia. To fundament sprawczości w XXI wieku. Automatyczne przekładanie różnic wartości na osobną infrastrukturę techniczną grozi utratą efektów sieciowych. Fragmentacja to ukryty koszt. Dojrzała strategia nie powinna dążyć do pełnego dekaplingu, lecz selektywnego rozdzielenia przy zachowaniu interoperacyjności. Przeciwieństwem suwerenności nie jest zależność, lecz zależność bez alternatywy. Najtrwalszą formą potęgi jest ekosystem, do którego inni chcą dołączyć dobrowolnie. Świat nie potrzebuje identyczności systemów politycznych, lecz minimalnej kompatybilności, która zapobiegnie całkowitemu rozpadowi współpracy. Najpierw podzielimy chipy. Potem chmury i modele sztucznej inteligencji. W końcu urządzenia z różnych porządków politycznych przestaną dzielić wspólną przestrzeń cyfrową. Internet pozostanie połączony fizycznie, lecz zostanie rozłączony semantycznie. Technologia zwiększa skalę ludzkiej sprawczości szybciej, niż instytucje uczą się ją kontrolować. Pojawia się pytanie, jak zachować człowieczeństwo w systemie, w którym narzędzia kształtują sposób rozumienia świata? Gdy technologia osiąga wielką skalę, twórca nie może pytać jedynie o poprawność systemu. Musi pytać, jaki świat powstaje w wyniku jego działania. Szybkość algorytmów może przekształcić obywatela w obiekt optymalizacji. Mechanizmy spowalniające państwo chronią człowieka przed wydajną arbitralnością. Tę intuicję musimy przenieść do systemów cyfrowych. Prywatność to odpowiednik podziału władzy w przestrzeni informacyjnej. Dlatego kluczowe jest powiernictwo danych. Nie może być ono tylko obietnicą, lecz realnym ograniczeniem władzy dostawcy dla zachowania suwerenności klienta. Dobry powiernik buduje system, w którym zaufanie nie jest konieczne. To samo dotyczy sztucznej inteligencji. Powinniśmy zapytać, kto może zrobić co komu przy użyciu systemu AI i kto odpowiada za konsekwencje. Należy odróżnić inteligencję od odpowiedzialności. Model nie jest podmiotem moralnym. Odpowiedzialność musi zachować ciągłość ludzkiego przypisania. W systemach złożonych szkoda może wynikać z interakcji wielu poprawnie działających komponentów. Musimy odejść od szukania winnego modułu na rzecz analizy bezpieczeństwa systemowego. System, którego nie da się ani zrozumieć, ani zatrzymać, jest politycznie niebezpieczny. Technologia sprzyja nieodwracalności. Raz ujawnione dane lub deepfake pozostają w sieci na zawsze. Im trwalszy skutek, tym wyższy próg odpowiedzialności. Kultura szybkich iteracji sprawdza się w produktach, ale zawodzi przy zdrowiu czy wolności. Tempo eksperymentu musi być odwrotnie proporcjonalne do potencjalnej szkody. Dojrzała technologia wie, kiedy szybkość staje się nierozsądkiem. To prowadzi nas ku demokracji i kwestii wspólnego świata. Trzeba zapytać o mechanizmy, które decydują o tym, kto zostaje usłyszany. Kluczowa jest możliwość zakwestionowania wyniku. Żaden system klasyfikacji nie powinien posiadać nieodwołalnej władzy nad jednostką, ponieważ reprezentacja w modelu nigdy nie wyczerpuje człowieka. Sprawiedliwa technologia musi bronić możliwości wyrwania się z własnej statystyki. Edukacja musi bronić suwerenności poznawczej. Ludzką kompetencją jest zdolność brania za odpowiedź odpowiedzialności. Praca to nie tylko dochód, to status i poczucie celu. Sztuczna inteligencja zwiększy produktywność, lecz sukces ekonomiczny może stać się porażką społeczną. Pytanie brzmi, czy technologia wzmacnia człowieka, czy jedynie go zastępuje? Gospodarka ma służyć ludziom, a nie wskaźnikom. Podobnie jest z państwem. Cyfrowa administracja może ułatwić życie, albo stać się narzędziem totalnej kontroli. Gdy koszt inwigilacji spada, bariery prawne muszą rosnąć. Skala staje się zmienną moralną. W świecie chipów i sztucznej inteligencji polityka technologiczna staje się polityką potęgi. USA i Chiny dążą do kontroli nad punktami krytycznymi, a Europa szuka autonomii regulacyjnej. Zamknięte standardy przekształcają zależność technologiczną w polityczną. Wielkie firmy technologiczne zyskały znaczenie geopolityczne, lecz nie posiadają mandatu do definiowania dobra wspólnego. Dojrzały model wymaga współpracy państw, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Interdyscyplinarność jest wymogiem adekwatności poznawczej. To największa lekcja Tools and Weapons. Technologia stała się warstwą przekrojową cywilizacji, więc zarządzanie nią musi obejmować wszystkie dziedziny życia. Proponuję doktrynę odpowiedzialnego narzędzia opartą na 10 filarach od celowości i proporcjonalności po publiczną rozliczalność. Te wartości tworzy system, ponieważ odpowiedzialność technologiczna to problem kompozycyjny. Dojrzałość polega na instytucjonalizacji sposobu rozstrzygania konfliktów interesów. Ekspert może wyliczyć skutki, ale to polityka i etyka muszą zdecydować, które z nich są dopuszczalne. Technologia ma tendencję do przenoszenia decyzji z widzialnej polityki do niewidzialnej architektury systemu. Przyszłość demokracji zależy od zdolności społeczeństwa do depolityzacji ukrytych założeń technicznych. Wezwanie do zachowania człowieczeństwa to sprzeciw wobec redukcji ludzi do zestawu danych. Chodzi o wymiar instytucjonalny, ochronę przestrzeni, w której człowiek pozostaje podmiotem, a nie obiektem optymalizacji. Możliwe są trzy scenariusze rozwoju. Pierwszy to augmentacja obywatelska, gdzie technologia zwiększa sprawczość jednostki. Drugi to technokratyzm, łagodna zależność od systemów. Trzeci to fragmentacja technopolityczna i narodowe ekosystemy. Żaden z nich nie jest nieuchronny. Determinizm technologiczny to polityczny fatalizm. Maszyny nie ustalają prawa ani standardów. Robią to ludzie i instytucje. Przyszłość zostanie współwytworzona w interakcji z prawem, kulturą i ludzkimi decyzjami. Najważniejsza zasada brzmi: projektuj możliwość poprawienia siebie. Zaufanie jest stabilne wtedy, gdy zależy od struktury ograniczającej arbitralność władzy. Dojrzała cywilizacja potrzebuje procedur i możliwości sprzeciwu. Odpowiedzią na potęgę technologii jest instytucja zbiorowego rozumu. Dobro. Wspólne to warunki, dzięki którym różni ludzie mogą wspólnie korygować świat. Technologia może być świetnym produktem, a jednocześnie niszczyć wspólnotę. Prawdziwy podział przebiega między wiarą w samą moc a rozumieniem, że moc wymaga ustroju. Musimy projektować systemy, którym można odmówić i których wynik można zakwestionować. Najwyższą formą dojrzałości technologicznej nie jest stworzenie systemu nieomylnego, lecz takiego, który projektuje możliwość własnej korekty. Prawdziwie bezpieczna technologia to nie ta, której twórcy obiecują brak nadużyć, ale ta, która w swojej architekturze nie wymaga od społeczeństwa takiej wiary. Czy jesteśmy zatem gotowi zaakceptować systemowe tarcie i spowolnienie w imię wolności? Czy pozwolimy, by wydajność stała się nową formą arbitralnej władzy?